Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, stary słuchacz Marek. Chciałem poruszyć sprawę, zaapelować o nieużywanie niecenzuralnych słów na każdym kroku. Wystarczy przespacerować się przez miasto, żeby zobaczyć, że obficie wszędzie te niecenzuralne słowa na prawo i lewo są rzucane. No idzie z wózkiem i z dziećmi za rękę rodzina i strasznie bluzgają. Jak w ogóle takie dziecko w takiej atmosferze może się dobrze wychować? Ludzie, zastanówcie się. Powstrzymajcie trochę ten język. Nie jesteście na budowie, tylko jesteście z dziećmi na spacerze.
A co to, na budowach przeklinają? No nie, nigdzie nie należy przeklinać. W żadnych miejscach publicznych jest za to kara. Można dostać mandat, tak, tak. Może być sprawa skierowana również do sądu. Ale nie o kary tutaj idzie, a rzeczywiście o dobre maniery. Są takie sytuacje w życiu, nie ma co udawać, kiedy się słowa bardzo niecenzuralne cisną na usta, ale starajmy się ograniczać. A przy dzieciach, no to nie ma mowy. Serdecznie witamy i zapraszamy. Aleksandra Mazur-Woroniecka audycję zrealizuje. Patrycja Zielonka, Sławek Orlik odbierają telefony. Ja się nazywam Janusz Wilczyński. Czas reakcji @radioszczecin.pl to nasz adres mailowy. Numer telefonu do studia 510-37-36 i czujny 510-37-32. Jest środa, 23 dzień maja. Zastanawiałem się, od czego tu zacząć audycję, co powiedzieć, o czym ma być ta audycja. Patrycja Zielonka zasugerowała, żeby powiedzieć jeszcze raz o tym, co usłyszeliśmy w prognozie pogody, że jest ciepło, że są juwenalia, no i że ogólnie jest cudownie. No to dobrze, w ten sposób zaczynamy program, właśnie juwenalia. Dzisiaj podobno ma być jakiś bieg nocny, a Krzysztof Krawczyk w piątek wystąpi na Łasztowni. No proszę bardzo, rzeczywiście jest się z czego cieszyć. Wielu słuchaczy czeka na tę drogę i wracają pytania, na które odpowiadaliśmy, ale przypomnimy, kiedy to będzie. A co? Proszę posłuchać.
Dzień dobry, stały słuchacz ze Szczecina się kłania. Poproście tych dyrekcji dróg, żeby otworzyli choć i welkę, a sytuacja się coraz gorsza robi, dlatego że zbliżają się urlopy, zbliżają się wakacje i co się w tej chwili dzieje, a co się będzie później działo, pozdrawiam.
No nie będzie się działo. Choć i welka ma być otwarta 30 czerwca. Powtarzamy jeszcze raz za dyrektorem Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. 30 czerwca choć i welka, czyli ten kilkunastokilometrowy odcinek dawnej betonki, też taka nazwa była, numer 142, zostanie otwarty 30 czerwca. A teraz sprawa tajemnicza. Napisał do nas Adam. Dzień dobry, witam szanowną redakcję. Pisze do Państwa w związku z niecodziennym zjawiskiem na naszym zachodniopomorskim niebie, a konkretnie nad Wyspą Wolin w okolicach Międzyzdrojów. Otóż to, co miało miejsce dnia 22 maja, czyli wczoraj, około godziny 15, mogło niejednego wprawić w osłupienie. Samolot myśliwski, najprawdopodobniej polskich sił zbrojnych, lecący na bardzo niskim pułapie, prawdopodobnie zestrzelił jakiś bliżej nieokreślony obiekt. Towarzyszył temu bardzo głośny huk i kula ognia na niebie. Paru zaniepokojonych mieszkańców pisało w tej sprawie do Ministerstwa Obrony Narodowej, lecz pozostało to bez jakiejkolwiek odpowiedzi. Czy to były jakieś ćwiczenia, czy jakieś rzeczywiste zagrożenie? Tego nie wiemy, dlatego prosimy o pomoc w uzyskaniu informacji na ten temat od czasu reakcji. W mediach również żadnej wzmianki na ten temat nie znajdziemy. Z góry dziękuję za zainteresowanie i pomoc w uzyskaniu informacji w tym zjawisku. Już się zainteresowaliśmy. Tu mam jeszcze informację od Sławka, że nasz stały słuchacz pan Damian z Międzyzdrojów także potwierdza, że samoloty latały. Czy coś zestrzeliły, tego już pan Damian nam nie powiedział. Natomiast sprawa jest w toku. Skierowaliśmy zapytanie do sił zbrojnych naszych i będziemy temat drążyli. A z nami jest gość. W takim razie poproszę Aleksandrę Mazur o przestawienie kolejności telefonów, które mamy ustawione, bo pierwszy nie powinien być pierwszy, tylko drugi. O tak, bardzo dobrze. Pan Zbigniew Wolny, PKP Polskie Linie Kolejowe. Dzień dobry.
Dzień dobry panu redaktorowi, dzień dobry państwu.
Otrzymaliśmy, panie Zbyszku, podziękowania. Dziękuję panu redaktorowi i redakcji za zainteresowanie i załatwienie sprawy ławek na stacji Strzebielewo-Pyrzyckie. Nasz słuchacz, pan Bogdan, przesłał nawet dwa zdjęcia. Ławki są, one miały się pojawić nieco później, kiedy stacja będzie zmodernizowana razem z linią kolejową, ale już są. Dziękujemy, panie Zbyszku, Polskim Liniom Kolejowym, że wykonały ukłon w stronę starszych słuchaczy i można usiąść na tej stacji.
Zawsze wsłuchujemy się w informacje, które biegną od radia słuchaczy, również od telewidzów, więc myślę, że to nie jest żaden problem, że te ławki się pojawiły.
I teraz niepokojący sygnał od naszego słuchacza. Otrzymaliśmy e-mail i telefon w tej sprawie.
Dzień dobry, Waldek ze Szczecina. Dzwonię, żeby zapobiec tragedii. Od kilku dni nieczynna jest rogatka zapory te na Jagiellońskiej przy Twardowskiego. Stoi znak stop, stoi tablica, rogatka uszkodzona. Rzadko kto reaguje na te ostrzeżenia. Przed chwilą jechałem autobusem 86. Kierowca nawet nie spojrzał w prawo, w lewo, tylko przejechał. Dziękuję bardzo.
Nie jeździmy na pamięć, bo to może skończyć się tragedią, ale pytanie do pana Zbigniewa Wolnego z PKP Polskich Linii Kolejowych. Czy macie państwo zlokalizowaną taką usterkę? Pewnie tak, ale kiedy to będzie naprawione?
Tak, na tym przejeździe jest usterka napędu rogatkowego, czyli tych urządzeń, które otwierają i zamykają rogatki. Zgłosiliśmy to do serwisu, ponieważ te urządzenia są jeszcze na gwarancji i mamy taki sygnał, mamy taką informację, że jutro w godzinach późno południowych napęd ma zostać naprawiony przez serwis. A jeszcze chciałem się odnieść do telefonu radiosłuchacza i do tego, że nawet kierowcy zawodowi nie reagują na znak stop i na tablice, które są powieszone na tym przejeździe. No to chyba świadczy o tym, jacy są kierowcy. My to podnosimy bardzo mocno w naszej kampanii Bezpieczny Przejazd, Szlaban na Ryzyko, i tam ładujemy, jeżeli mogę takiego słowa użyć, wszystkim kierowcom, wszystkim użytkownikom drogi, że znak stop jest znakiem świętym dla każdego kierowcy. Czyli co trzeba zrobić? Zatrzymać się. Aby jeszcze było bezpiecznie na tym przejeździe, to wszystkie pociągi zgodnie z naszymi procedurami jadą z prędkością do 20 km na godzinę, co zabezpiecza w pełni zatrzymanie się pociągu bardzo szybko.
No ale jednak apelujemy o to, żeby zatrzymywać się na znaku stop i czytać znaki, nie jeździć na pamięć, a wielu z nas właśnie jeździ w ten sposób. No bulwersujące jest to, co pan mówi o kierowcach właśnie zawodowych, o tym mówił także nasz słuchacz. Czyli 20 km na godzinę, taką prędkość rozwija pociąg.
Do 20 km to jest nawet z mniejszą prędkością i sygnalizują swój przejazd czy dojazd do każdego uszkodzonego i w tym przypadku też uszkodzonego napędu rogatkowego, sygnalizują swój dojazd.
Jednak pociąg, pamiętajmy, że tysiące ton, a tyle waży pociąg z wagonami, to nie zatrzymują się w miejscu, prawda?
Nie, no to jest droga hamowania pociągu jadącego z pełną prędkością, to jest nawet powyżej 1 km.
No, 20 km na godzinę to myślę, że będzie może nawet kilkanaście metrów, jeżeli nie więcej.
Też jest to, ale maszynista ma wcześniej informację o tym, że przejazd jest uszkodzony i już reaguje na każdy ewentualny przejazd samochodu czy innych użytkowników drogi z odpowiednią czynnością.
W każdym razie mamy informację od pana, że jutro późnym popołudniem powinny się rozpocząć naprawy tych urządzeń na tym przejeździe kolejowym na ulicy Jagiellońskiej przy Twardowskiego w Szczecinie. I wszystko powinno działać. I jeszcze pan Zbyszek na ten temat. Dzień dobry.
Dzień dobry. Odnośnie tego przejazdu kolejowego, to na tym przejeździe powinien być również drugnik ustawiony, prawda? Jeżeli jest rogatka uszkodzona.
Co powinno być? Jeszcze raz proszę powiedzieć, bo nie usłyszałem.
Ja też nie zrozumiem.
Drugnik?
Osoba, która odpowiada za przejazd. Przez ten przejazd.
Aha, jeżeli jest rogatka Dziękuję panie Zbyszku za te sugestie. Właśnie Zbigniew Wolny, PKP Polskie Linie, czy przepisy przewidują?
Nie ma takich procedur. To są standardowe procedury, które my stosujemy. Tak przepisy na czym mówią. Ten przejazd jest oczywiście obsługiwany przez osobę, czyli przez tak zwanego dróżnika przejazdowego, ale z tak zwanej odległości, czyli dróżnik czy osoba obsługująca na nastawni ma podgląd na przejazd poprzez kamery.
Mnie pan uspokoił, jeżeli chodzi o tę prędkość pociągów. No nie uspokoiło mnie to, że niektórzy jeżdżą na pamięć. I pan Mieczysław, dzień dobry.
No dzień dobry, ja chciałem uspokoić kierowców i wszystkich państwa, którzy denerwują. Przejeżdżałem kilkakrotnie i trafiłem na przejazd pociągu, a tam jest tylko uszkodzona jedna rogatka, ale trzy rogatki przy przejeździe pociągu się opuszczają i sygnalizacja działa czerwonego światła po przejeździe. Także nie ma moim zdaniem tragedii, tylko ta jedna się nie opuszcza rogatka.
Dziękujemy bardzo, szerokiej drogi, pozdrawiamy. I dziękujemy również panie Zbyszku za informację, dziękuję, czyli naprawy bardzo. Będą jutro.
Tak, będą jutro zrobione.
Zbigniew Wolny, PKP Polskie Linie Kolejowe. To jest czas reakcji, 12.17. Dzisiaj zajmiemy się także słupkiem na Powstańcu Wielkopolskich, który przewija się przez nasze audycje ostatnio. Ten słupek co najmniej od stycznia, jeżeli nie dłużej, stoi na tej nitce prawej, kiedy jedziemy w stronę centrum. No i stoi i nie wiadomo, kiedy zniknie. Utrudnia ruch. Mam nadzieję, że dzisiaj dowiemy się, co z tym słupkiem. Tak jak mówiło Anna Arabska-Szmajdzińska w wiadomościach. Będziemy także mówić o morskim, żeglarskim charakterze Szczecina. Czy on jest coraz bardziej wyrazisty? Czy w ogóle jesteśmy miastem morskim? Wydawałoby się, że dziwne pytania, jednak dotrzymujemy maile i telefony od czasu, kiedy rozpoczęliśmy ten temat. A teraz wróćmy jeszcze na chwilę do wyjaśnienia sprawy, kto może jeździć buspasem na ulicy Energetyków. Przypomnę, wykładnia jest jedna. Marcin Harenza o tym do nas napisał, bo policja nie zawsze dobrze informuje. Okazuje się, że Zarząd Dróg Transportu Miejskiego też nie zawsze prawidłowo. Tylko autobusy i busy mogą jeździć tym buspasem. Nie mogą jeździć taksówki, nie mogą jeździć motocykle, ale jest jedno ważne właśnie to ale.
Witam, Paweł ze Szczecina. To do buspasa na Energetyków i wypowiedzi pana Harenzy. Zapomniał o samochodach elektrycznych, gdzie ustawodawca z dniem 22 lutego obecnego roku pozwolił jeździć samochodom elektrycznym na terenie całego kraju po buspasach. Zakazać może tego tylko i wyłącznie uchwała Rady Miasta, ale jest kryterium, ilość samochodów. Tylko może zakazać ze względu na nadmierną ilość samochodów elektrycznych poruszających się po buspasach. Na dzień dzisiejszy po Energetyków powinien pan Harenza dodać, że mogą się poruszać samochody elektryczne. Dziękuję.
Dziękujemy. Samochody elektryczne również mogą się po tym buspasie poruszać. To jest czas reakcji. Wczoraj gościem Krzysztofa Kuklińskiego była przedstawicielka Sanepidu, a sprawa dotyczyła interwencji naszych słuchaczy, którzy mieszkają koło Galaksy. No i hałas z urządzeń wentylacyjnych tego centrum utrudnia im życie. Nasz gość mówił o tym, że trzeba takie sprawy właśnie zgłaszać do Sanepidu. Sanepid może przekazać sprawę do nadzoru budowlanego, ale Sanepid może także dokonać badań hałasu. I tutaj mamy podobną sprawę.
Dzień dobry. Na ulicy Storady powstała firma, jakaś hurtownia czy wielki biurowiec, gdzie notorycznie zagłuszana jest cisza nocna. Praktycznie trwa to cały dzień, no ale oczywiście w ciągu dnia to nie przeszkadza, ponieważ ludzie są w pracy, ale wieczorem godzina późna, czyli powiedzmy godzina 23, 1-4, notorycznie piszczy. Próbowaliśmy porozmawiać z właścicielem, oczywiście właściciel nie chce rozmawiać, twierdzi, że ma pozwolenia. Głównie chodzi tutaj mieszkańców ulicy Kapitańskiej B i A. Dziękuję, pozdrawiam.
Droga jest taka sama. Trzeba się zwrócić do powiatowej stacji Sanepidu przy ulicy Wincentego Pola w Szczecinie. Oni przyjadą, wykonają badania i wtedy będzie wiadomo, czy są przekroczenia, czy też ich nie ma. To pierwszy krok. Potem mogą być ewentualnie następne kroki. To jest czas reakcji, 12.20, a teraz wracamy do sprawy zegara, który bardzo często jest popsuty. Chodzi o zegar na budynku dworca PKP Szczecin Główny. Jak napisał nasz słuchacz, pan Roman, w audycji 14 maja redaktor cytował słuchacza, który był oburzony, że zegar na frontowej ścianie budynku Szczecin Główny nie działa. Żadna nowość. Redaktor obiecał, że spyta o to odpowiedniego dyrektora PKP. Wreszcie. No, nie jest z nami dyrektor PKP, ale jest pani Katarzyna Grzduk, Biuro Komunikacji i Promocji Polskie Koleje Państwowe S.A. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani Katarzyno, proszę powiedzieć, co z tym zegarem, bo on się rzeczywiście często psuje. Słuchacze nam zgłaszają, że nie działa. Kiedy będzie działał i co się dzieje?
Pracujemy nad tym, by ten zegar uruchomić. W tej chwili jesteśmy na etapie poszukiwania wykonawcy, który wykona taką naprawę i mamy nadzieję, że w ciągu miesiąca uda nam się tę sterkę usunąć.
W ciągu miesiąca od tego czasu, kiedy rozmawiamy, czyli od 23 maja?
No tak zakładamy. To też oczywiście zależy od tego, jak szybko otrzymamy ofertę z rynku, jak szybko wybierzemy wykonawcę, który to zrobi, ale chcemy, aby ten zegar zaczął działać jak najszybciej. Więc tak zakładamy, że mamy nadzieję, że uda się to uruchomić w ciągu miesiąca.
Dlaczego naprawy nie może przeprowadzić wykonawca tego zegara?
Mamy trudności z egzekwowaniem od wykonawcy usunięcia tej usterki, więc w tej chwili podjęliśmy decyzję, aby te naprawy przeprowadzić we własnym zakresie.
Dziękuję za te informacje. Katarzyna Grzduk, Biuro Komunikacji i Promocji Polskie Linie Kolejowe S.A. Do usłyszenia.
Dziękuję, do usłyszenia.
No, dla słuchaczy taka uwaga, że tylko dwa razy na dobę ten zegar pokazuje właściwą godzinę i wtedy można by powiedzieć, że on tak jakby chodził, prawda? Ale tak tylko jakby. To jest czas reakcji. Teraz inne sprawy. Może porozmawiajmy o resztkach jedzenia wyrzucanych na terenie jednego z osiedli. Napisał pan Arkadiusz. Problem wyrzucania potężnych ilości jedzenia na trawniki na osiedlu Kaliny. Zakładam, że osoby odpowiedzialne za to są ludźmi starszymi i robią to z założeniem, że grzechem jest wyrzucanie jedzenia do śmietnika. Natomiast pozostawiając na dworze, w cudzysłowie tutaj pisze nasz słuchacz pan Arkadiusz, ptaszki będą miały jedzonko. Problem w tym, że poza standardowymi bochenkami chleba i równomiernie rozrzuconymi krąkami, codziennością są pozostałości po obiedzie, na przykład w postaci przyprawionego mięsa drobiowego z kawałkami kości. Efekt jest odwrotny, ponieważ przy obecnych temperaturach już po jednym dniu wszelkie resztki wyglądają jak na załączonym obrazku, a wszystkie zwierzęta, w tym psy, chorują po zjedzeniu, nie wspominając o estetyce i odorze na osiedlach. Uprzejmie proszę o apel do słuchaczy. Panie Arkadiuszu, apelujemy, ale proszę poprosić także swoją spółdzielnię mieszkaniową o to, żeby właśnie wywiesiła na drzwiach budynków takie apele i prośby. Mam nadzieję, że apele i prośby poskutkują. I teraz jeszcze jedna sprawa. Sprawa, którą zajmowaliśmy się w lutym tego roku. Chodzi o panią Józefę z Wyszomierza. Wtedy nasza słuchaczka z Nowogardu napisała, że martwi się właśnie o tę mieszkankę Wyszomierza. Kobieta ma rentę w wysokości 700 zł, nie ma wody, prądu i węgla. Nie chce nikogo do domu wpuszczać, bo jej wstyd. No i wtedy rozmawialiśmy z kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie. Dorota Maślana informowała nas, że OPS był na miejscu. Dochody tej pani nieznacznie przekraczają limity, które dopuszczają uzyskanie zasiłku. Dorota Maślana, szefowa OPS-u, dodała, że kobieta będzie pod opieką OPS-u. No i właśnie, pani Maria napisała, że troszkę się poprawiło. Otóż wszystko sprawnie poszło, jest po remoncie, woda z kranu leci, a wczoraj został podłączony prąd. Tylko jest jeden kłopot. Pani Józefy nie stać na pralkę, telewizor i lodówkę. Może antena do telewizora, może komuś stoi w piwnicy i przeszkadza i nie wie, co z tym zrobić. To tu bardzo się przyda. Udostępnienie na Facebooku nie pomogło. Może radiosłuchacze się zlitują nad już w miarę dobrymi warunkami, tylko brak sprzętu AGD. Chodzi o używany, ale sprawny. Tylko trzeba byłoby jej to dostarczyć. Pani Mario i pani Józefo, spróbujemy pomóc. Pani Mario, prosimy o kontakt z nami. A słuchacze, jeżeli mają do oddania używane sprzęty AGD, telewizor, pralkę, radio, bardzo prosimy. Można do nas dzwonić 510 3 siódemki i 3 dwójki, zostawić do siebie namiary i sprawą na pewno się zajmiemy. A teraz już witam Hannę Pieczyńską z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Dzień dobry. Pani Hanno, dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry.
Dzień dobry. Zacznijmy może od sprawy słupka. Na naszej stronie internetowej zakładka audycje, czas reakcji. Jest taki słupek na Powstańców Wielkopolskich. To jest nitka w stronę centrum, tutaj przy rondzie Szyrockiego i rzeczywiście stoi sobie słupek. Pani Ewa napisała, ale pisali o tym także inni słuchacze. 9 stycznia zastanawiałem się, ile postoi słupek na środku dwupasmowej Alei Powstańców Wielkopolskich. Otóż nadal stoi. ZDITM sprawę ponoć już wtedy wyjaśniało, jednak efektów nie widać nawet 4 miesiące później. No właśnie, pani Hanno, co z tym słupkiem?
Historia tego słupka jest dosyć długa i skomplikowana, natomiast żeby ją skrócić, to muszę powiedzieć, że mam nadzieję, że w najbliższym czasie uda się to usunąć. Natomiast żeby rzeczywiście ta studnia była wyregulowana tak jak należy, potrzebny jest specjalistyczny sprzęt. Ona została wypiętrzona w jakiś sposób ze względu na prace budowlane, które prowadzone są w okolicy właśnie tego miejsca.
Bo słupek stoi na studzience po prostu, która jest wypiętrzona wyżej niż po prostu powierzchnia asfaltu jest. Tak. Nie widać na naszym zdjęciu. Zapraszam www.radioszczecin.pl, zakładka audycje, czas reakcji.
Niestety musieliśmy się skontaktować w tej sprawie z powiatowym nadzorem budowlanym, żeby dowiedzieć się, kto i w jakich warunkach taką usterkę ma usunąć, ponieważ ona rzeczywiście jest przez inwestora. Natomiast okazało się, że to służby miejskie mają się tym zająć. Niestety ZWIK nie ma narzędzia, nie możliwości, żeby poprawnie tego zrealizować. W związku z tym firma, która zajmuje się u nas bieżącym utrzymaniem dróg, usunie te awarie. Natomiast do tego potrzebny jest ciężki, specjalistyczny sprzęt, którego na bieżąco jakby w tej chwili nie ma w naszym mieście. Dlatego też ta procedura i to trwa tak długo, jak to ma miejsce w tej chwili. Natomiast z tego, co się dowiedziałam, to w najbliższym czasie, nie wiem, co znaczy w tej chwili dokładnie to określenie, natomiast w najbliższych dniach czy tygodniach ta usterka, tak szybko, tylko będzie to możliwe, będzie usunięta.
No to czekamy.
Natomiast nie jest to w żaden sposób opieszałość służb, tylko po prostu jest to na tyle skomplikowana sytuacja, że musieliśmy przeanalizować ją dokładnie. Tak jak powiedziałam, ZWIK nie mógł sobie z tym poradzić. Zrealizujemy to my w ramach swoich zadań, natomiast z racji, że jest to taka, nie inna awaria, potrzebny jest do tego sprzęt, którego w tej chwili nie ma.
Chcę pani powiedzieć, że od stycznia sprawa nie leżała w szufladzie, tylko pracowali nad nią ciężko.
Nie leżała. No, rozmawialiśmy już na ten temat. Rozmawialiśmy już na ten temat, natomiast rzeczywiście, tak jak powiedziałam, no, musiał być powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego powiadomiony. Trzeba było ustalić, jakby kto musi zająć tą awarią. ZWIK potem przeanalizował, nie mógł tego wykonać. No więc, tak jak powiedziałam, będzie to zrealizowane, natomiast potrzebny do tego specjalny sprzęt.
No i teraz przenosimy się na ulicę Bogusława. Tam jest postój taksi. Chodzi o ten nowo oddany odcinek tej ulicy, pięknie wyremontowany, ale słuchacze, zresztą nie ten jeden taksówkarz, mają uwagi.
Dzień dobry, ulubiony czasie reakcji. Dzwonię z domu handlowego Kupiec z ulicy Bogusława. Czekam, kiedy zajmiecie się tym dziwnym postojem taksi, który nie wiem, kto zaprojektował, kto to zatwierdził i kto to wykonał, ale podejrzewam, że ZDITM jest za to odpowiedzialny. Dlaczego postój taksi, zgodnie z wysłanym Państwu na maila zdjęciem, dlaczego jest umieszczony na wjeździe i wyjeździe z postoju, z parkingu podziemnego pod domem handlowym Kupiec? Bardzo prosimy o interwencję.
Jest interwencja. Pytamy, dlaczego tak został usytuowany postój taksówek? Nie można go było w innym miejscu usytuować?
No właśnie, niestety nie można było. Ja wiem, że jakby w głosach słuchaczy zawsze za wszystko jest odpowiedzialny Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, natomiast to nie jest tak, że ktoś sobie wymyśla i palcem na mapie wskazuje jakieś miejsce i nie jest ono uzgodnione i skonsultowane z innymi służbami. Taki mamy trend w dużych miastach, że jednak jakby próbuje się wymusić stawanie nie w samym centrum miasta, tylko gdzieś na jego obrzeżach. I przy tych remontach i zmianach na ulicach, miejsc parkingowych jest często mniej. I tak jest właśnie przy okazji ulicy Bogusława. Tam były 4 miejsca postojowe dla taksówek, w tej chwili są 2. I to, co jest wykonane, jest zgodne z organizacją ruchu, która została zatwierdzona przez różne służby, m.in. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, oczywiście policję. Jest on zgodnie właśnie z tym projektem i tych miejsc postojowych jest mniej. Pamiętajmy, że że tam auta często na dziko parkowały, a w tej chwili jest to uporządkowane, dodatkowo są drzewka, które mają zmienić, w zasadzie już zmieniają oblicze całej tej ulicy. W związku z tym i taksówkarze muszą się przyzwyczaić do tego, że w tych miejsc będzie raczej ubywało. Miasto niestety nie jest z gumy.
I ile w tej tych sytuacji są te dwa miejsca.
W tej chwili są dwa miejsca postojowe dla taksówkarzy. Natomiast już ja również dostałam zdjęcia, ponieważ kierowcy starają się za wszelką cenę sobie znaleźć jeszcze kawałeczki dodatkowej przestrzeni i są już zdjęcia aut, które stają zamiast wzdłuż drogi, to wstają w poprzek niej. Idealnie po prostu lusterko dotyka drzewek, które tam są posadzone, więc naprawdę prosimy o większą rozwagę i rozumiemy, że każdy by chciał blisko zaparkować, natomiast nie zawsze jest to możliwe, szczególnie w centrum miasta.
No to niech tak pozostanie, skoro tak być musi. Teraz
to jest zupełnie inna ulica, bardzo przyjemna dla spacerujących, dla mieszkańców naszego miasta, dla turystów. No w związku z tym ten ruch właśnie i to parkowanie zostało zmienione w taki sposób, żeby ta ulica była bardziej przyjazna właśnie dla pieszych.
I teraz króciutko jeszcze dwie sprawy dla pani pod rozwagę. Nie chodzi o komentarz dzisiaj, tylko żeby się sprawami zająć. Proszę posłuchać.
Dzień dobry. Leszek Driver, dzwonię z uwagą z ostrzeżeniem dla motocyklistów, bo oprócz tego, że jestem kierowcą, jestem również motocyklistą. Zjazd Mostu Długiego w stronę Słonecznego, czy energetyków, wielkie dziury, wyrwy porobione, żadnego zabezpieczenia, żadnej informacji, żadnych znaków. Tam motocyklista przy prędkości nawet 30-40 na godzinę może po prostu się wywrócić, wpadając w takie dziury. Może ktoś coś zrobi, załata to, dopóki nie dojdzie do tragedii.
Dzień dobry. Nazywam się Bartek, dzwonię ze Szczecina. Jadąc od strony Pyrzyc przez Śmiernicę, potem dojeżdżając do Płoni, są roboty drogowe na długości mniej więcej 50 metrów bieżących. Nie ma żadnych świateł, nie ma nikogo, kto by tym ruchem kierował, gdzie powinien by zostać wprowadzony ruch wahadłowy, ponieważ od strony Śmiernicy zawsze każdego poranka tworzy się dość długi korek. Trwa to jakiś tydzień, nie ma ani obsługi, która by sterowała ruchem wahadłowo, ani żadnych świateł. Bardzo bym prosił o jakąś interwencję w tym temacie. Dziękuję.
Pani Hanno, dwie sprawy. Proszę je mieć na uwadze dobrze i sprawdzić, czy rzeczywiście uda się pomóc w tej pierwszej, jak i w tej drugiej sprawie. Dobrze?
Jeżeli chodzi o tą drugą sprawę, zastanawiam się, czy to jest na pewno w granicach administracyjnych gminy miasto Szczecin, bo jeżeli nie, to jakby to nie jest w gestii Zarządu Dróg i Transportu
Miejskiego. Także będziemy to sprawdzać. Panią także o to proszę.
Natomiast jeżeli chodzi o tą pierwszą sprawę, to wydaje mi się, że to chodzi o torowisko, które jest w tej chwili jeszcze remontowane przez firmę Energopol i z informacji, które ja mam do końca maja, mają te dziury czy te ubytki załatać tak, żeby nie stwarzały już żadnego zagrożenia dla kierowców, ani dla oczywiście motocyklistów.
Dobrze, prosimy w takim razie naszego słuchacza o doprecyzowanie, czy chodzi o torowisko, czy też nie. Hanna Pieczyńska, Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Do usłyszenia. To jest czas reakcji. Teraz porozmawiajmy o temacie, który zaczęliśmy kilka dni temu z Mateuszem Lipką, czyli rzecznikiem żeglugi szczecińskiej turystyki i wydarzeń. Chodzi o morski charakter miasta, o żeglarski charakter miasta. Ten temat zainteresował naszych słuchaczy. W studiu witam gościa. Jest nim pan Zbigniew Jagniątkowski, prezes Związku Portów i Przystani Jachtowych Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego, którego elementem jest chociażby North East Marina, marina przy Wyspie Grodzkiej. Pan Zbigniew Jagniątkowski jest także autorem właśnie idei tego Zachodniopomorskiego Szlaku, jest wiceprezesem Zachodniopomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego, jest kapitanem żeglugi wielkiej jachtowej i kapitanem motorowodnym. Dzień dobry panie kapitanie.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Zaprosiłem pana, żeby skomentować, ale nie tylko skomentować, list od pana Romana, który napisał na temat tego morskiego, żeglarskiego charakteru Szczecina i napisał wiele gorzkich słów. Między innymi tak. Wstyd mi za to, co rzekomo morski Szczecin oferuje turystom. Wystarczy porównać, jak wygląda Świnoujście, Kamień Pomorski, Kołobrzeg, Darłowo, Mrzeżyno i wiele innych mniejszych miast na naszym wybrzeżu. Mając tak wspaniałe akweny, nie potrafimy tego wykorzystać. Krótko mówiąc, pustynia żeglarska i to na całej właściwie długości Odry, Regalicy, Parnicy, Roztoce i Zalewie Szczecińskim. Dotyczy to też ośrodka żeglarskiego w Trzebieży. Na tych wodach w latach jeszcze 80. pływało dużo statków, klubowych jachtów. Samych statków białej floty było chyba kilkanaście. Jeden poduszkowiec i 7 wodolotów. Na plażę Mieleńską co godzinę wahadłowo pływały statki białej floty. Kto dzisiaj pamięta, dlaczego pawilon przy Famawudzie nazywa się Dworzec Morski? Tam tętniło życie. Sprzedawano bilety do Świnoujścia i na plażę. Ruch statków też był zauważalny. Dzisiaj dziennie przepływa płynie na przykład 5 statków, trochę mało jak na 67 km toru wodnego do morza. W rejonie Trzebieży było biało od żagli. Na zalewie, mimo wielu rozstawionych sieci rybackich, też był spory ruch. Ludzie żeglowali. I dalej pan Roman Sztukowski pisze tak. Na naszych wodach jachty w większej ilości pojawiają się tylko kilka razy w roku. Chodzi o wody tutaj Szczecina z okazji imprez. Operacja Żagiel jest tu najlepszym przykładem. Prywatni posiadacze łodzi biorą lub nie udział w organizowanych przez kluby żeglarskie kilka razy w sezonie regatach. Klubowych jachtów, nie licząc małych sportowych jednostek dla dzieci i młodzieży, już prawie nie ma. Chętni do żeglowania, o ile nie stać ich na czarter jachtu, niestety nie mają szans pływania. Na tak zwaną aleję żeglarską plaży zastawiono w dużej części przez barki jednostki pływające robocze. Mogą wpływać tylko małe jachty. Większe nie przejdą pod mostem. Sama aleja, pisze pan Roman, jest już coraz mniej żeglarska. Mur z rzeźbami w tematyce morskiej pięknie odrestaurowany został zastawiony bezgustownymi pawilonami. Powstało wiele restauracji i pubów. Kontener, ubikacje od samego początku nieczynne. Przy moście rezydują non-stop niezbyt zadbane barki z Gorzowa. To tylko fragmenty tego listu. I a propos jeszcze tego ruchu, szczególnie statków białej floty. Bardzo dziękuję słuchaczowi, panu Jurkowi, który napisał tak. Przy okazji omawiania tematów związanych z morskością Szczecina warto przytoczyć radiosłuchaczom rozkład rejsów statków żeglugi szczecińskiej, uwaga, z roku 1968, a więc sprzed 50 lat. I co się okazuje? No, że ten ruch był naprawdę ogromny i były statki, które kursowały białej floty ze Szczecina do Międzyzdrojów i do Dziwnowa. Uwaga, prawda? Czy państwo to jeszcze pamiętają? No właśnie, panie kapitanie, czy nasz Szczecin jest miastem morskim i czy z roku na rok pan widzi, że to się poprawia? Ten charakter żeglarski i morski widać w działaniach władz Szczecina?
Ja myślę, że tam zaczął pan redaktor od takiego nostalgicznego tonu, tęsknoty za przeszłością. No jednak trzeba sobie jasno powiedzieć, że to se nie wraci i musimy z ufnością patrzeć przyszłość, czyli żywymi naprzód iść.
No właśnie, czy patrzy pan z ufnością, bo mamy właśnie tę aleję żeglarzy, w której dochodzą coraz to nowe eksponaty. Ma pojawić się maszt ze statku kapitan Maciejewicz. Mamy odremontowane bulwary. Ma być tak, że właśnie sezon żeglarski ma być inaugurowany właśnie przy tym maszcie z Maciejewicza, więc może jest coraz lepiej, a nie tak pesymistycznie i czarno, jak to widzi pan Roman Sztukowski.
Nie zgodzę się z Romanem w tych tezach, które napisał. Jak mówię, to jest tęsknota za przeszłością, to już nie będzie. Dzisiaj żeglarstwo, wypoczynek nad wodą, czartery jachtów czy żegluga to jest po prostu biznes i musi ktoś chcieć kupić, a ktoś chce na tym, ktoś to jak gdyby wykonać jako usługę. Kiedyś było tak, tylko przypomnę, że przystanie, czyli były klubowe, państwowe, zakładów pracy i to żeglarstwo było za darmo i za tym tęsknimy. Może nie wszyscy, ale większość żeglarzy tęskni. Dzisiaj niestety przystanie żeglarskie, których w ramach szlaku żeglarskiego jest 35, w tym 17 nowych, muszą się same utrzymywać, same dbać o to, żeby zapłacić należne podatki i same zapewniać życie na tych przystaniach tym sumującym żeglarzom. Żeglarz dzisiejszy, który sumuje swoją łódkę na przystani takiej, na której bazuje, przede wszystkim potrzebuje spokoju, komfortu i tego, żeby o niego dbano. Dlatego to się wiąże z jakąś tam ceną. Nie można powiedzieć, że nie ma pływania po akwenach, dlatego, że to jest jak gdyby to są decyzje indywidualne żeglarzy. W Szczecinie jest, sumuje 1100 jachtów. 1100 jachtów to jest kilka tysięcy ludzi, którzy mogą sobie wypływać, kiedy chcą, ale widocznie nie jest tak, jak było kiedyś, że tego czasu jest bardzo dużo. Ten czas jest limitowany i w tym, ponieważ urlopy czy wakacje rodzinne, dlatego też ta żegluga taka masowa odbywa się podczas regat, podczas lotów, czy podczas imprez, jakie są organizowane przez Szczecin.
Panie kapitanie, ale pan Roman pisze także o tym, że przy wałach Chrobrego ten akwen no, nie jest taki wodniacki, jak być powinien. Pisze tak, na naszych wodach jachty w większej ilości pojawiają się tylko kilka razy w roku. No i właśnie jest kłopot, bo nawet założywszy, że żeglarz posiadający jacht chciałby pojawić się na odrze u stóp wałów Chrobrego, to napotka na wiele trudności. Zakaz pływania na żaglach, zakazy cumowania, zbyt wysokie i niebezpieczne nabrzeża, brak jakiejkolwiek w pobliżu infrastruktury, obowiązek płacenia za postój bez gwarancji bezpieczeństwa. No ta infrastruktura jest, bo jest przecież Northeast Marina, prawda, na Wyspie Grodzkiej, ale pisze dalej, hałas, kurz przez całą dobę. No właśnie.
O, i to jest właśnie sedno tego listu, gdzie ja trochę uważam za malkontenstwo. Nie jest prawdą, że nie można pływać na żaglach. Przecież można pływać do trasy zamkowej na żaglach bez problemu, jeżeli tam się uzyska zgodę kapitanatu portu. Przypominam, że to są wody morskie już i obowiązują inne przepisy, a przepisów nie będziemy jak gdyby nad nimi dyskutować. Na żaglach można później pływać na północ też bez problemów. Przy wałach dobrego można sobie spokojnie zasumować przy nawigatorze czy obok nawigatora. Także czy na marynie Northeast, notabene nazwa bardzo niefortunna, bo dla mnie to jest port jachtowy Szczecin i taka nazwa byłaby dużo, dużo lepsza. Ale skoro chcemy tu Northeastować, to niech będzie Northeast. Co świadczy o morskości miasta? Może takie dwa słowa jeszcze tutaj w taki wtrend zrobię swój prywatny. Przede wszystkim niektórzy starsi, pamiętam taki slogan, może żywi i bogaci. Świadomość mieszkańców, którzy mieszkają w takim mieście, które ma jak gdyby aplikować do rangi morskiego, powinna być taka, że ci mieszkańcy powinni lubić wodę. Ja bym chciał tylko zapytać się, gdzie się osiedlają mieszkańcy Szczecina. Takie dygresje. Na krańcach zachodnich, na krańcach północnych, tam gdzie jest las, trawa i tak do tej wody nie za bardzo ciągniemy.
Czyli nie widzi pan tego ciągu, że tak powiem, nad wodę?
Nie, nie widzę tego ciągu nad wodę, chyba że jadą do Świnoujścia, czy do Międzyzdroi na plażę.
A czy nie należy, panie kapitanie, źródeł tego zjawiska upatrywać w tym, że nie mamy tradycji morskiej? No wiadomo, Szczecin stał się Polski w 1945 roku. Przyjechała tu ludność napływowa, która z morzem raczej miała niewiele wspólnego. Czy tutaj może tkwić sedno problemu i podejścia nawet obecnych władz Szczecina do tej morskości, mimo że ona z roku na rok jest coraz bardziej akcentowana?
Do tego dojdę za chwileczkę, że pan pozwoli, panie redaktorze. O morskości miasta również świadczą firmy gospodarki morskiej z liderem, który nadaje ton miastu. Tak? Kiedyś tym liderem była Stocznia Szczecińska. Dzisiaj tym liderem będzie Stocznia Szczecińska za chwilę, bo Stocznia Szczecińska wraca do na rynki budowy statków i dzisiaj na terenie stoczni pracuje 2300-2400 osób i idąc dalej tym tropem jest to około 12-15 tysięcy ludzi związanych tylko z gospodarką morską na terenie samej Stoczni Szczecińskiej. Do tego dochodzi oczywiście wielki port, polska żegluga morska i tak dalej, i tak dalej. Jak gdyby Szczecin wraca do tej morskości, kiedyś o morskości świadczyły przedsiębiorstwa gospodarki morskiej, przedsiębiorstwa rybackie, polska żegluga morska, polskie linie oceaniczne, później Euroafryka czy Unia Afryka, takie przedsiębiorstwo. To były tysiące ludzi zatrudnionych w gospodarce morskiej i ci ludzie jak gdyby byli tymi mieszkańcami miasta, którzy sami w sobie promowali tą morskość Szczecina. Dzisiaj musimy do tego wrócić i tu jest bardzo duża rola miasta. Nie wystarczą incydentalne fajerwerki i pieczenie szaszłyków czy innych nie za bardzo pachnących.
No właśnie, pieczenie szaszłyków, za mało ryb, za dużo szaszłyków.
Mówię o tym, że to jest taki trochę festyniarski tryb, festyniarski klimat The Torship Races, imprezy, która jak gdyby pozwala, że Szczecin jest postrzegany jako miasto morskie, jednak to jest incydentalna impreza. Ciągła promocja morskości miasta jest to też zadanie, bardzo ważne zadanie miasta. Integracja miasta z firmami gospodarki morskiej, wspólna promocja, edukacja żeglarska, edukacja morska. Polski Związek Żeglarski, Okręgowy Związek Żeglarski z miastem razem prowadzili taki program edukacji żeglarskiej. Dzisiaj to miasto samo prowadzi, ale to jest za mało wszystkiego. To jest za mało tego wszystkiego, żeby dzieci z mlekiem matki wysysały czy wodę. To wydaje mi się, że tu jest problem, że nie za bardzo ta woda jest w świadomości naszej, bo to szkodzi na puder i jest mokra i się może utopić.
Ale szukam optymistycznego wątku, panie kapitanie. Czy widzi pan, że miasto coraz bardziej jednak zwraca się do tej Odry? Jeżeli chodzi o infrastrukturę tę rozrywkową, wypoczynkową, chyba tak, ale jeżeli chodzi o funkcję mieszkaniową, o czym pan wspominał, to nie bardzo. A są przecież tereny, gdzie można by zacząć posadawiać osiedla mieszkaniowe czy apartamentowce, prawda, nad samą wodą.
Od lat promowałem tak zwane zagospodarowanie waterfrontu, czyli organizując konferencje waterfrontowe, przybliżałem możliwości lokowania jak gdyby mieszkań czy inwestycji nad wodą. Dzisiaj wracamy do tego bardzo, bardzo wolno, bo to jest ta, znowuż ta świadomość, że jednak ta woda to są pieniądze, które płyną z tej wody, bo tereny przy wodzie są dużo droższe i dużo więcej pieniędzy na z tych można uzyskać, z tych inwestycji, niż tereny, nazwijmy to w Dobry Szczecińskiej czy w Łuczkowie, gdzie jest groszy Szczecinian osiedlonych. Dlatego też oczywiście, że miasto się odwraca do wody. No, nie wiem, czy dobrym odrzuceniem do wody będzie decyzja o piciu alkoholu na...
Pana zapytać. My dzisiaj w wieczornym programie Radio Szczecin na wieczór będziemy na ten temat rozmawiać. Już zapraszam słuchaczy. Jaki jest pana stosunek do tej decyzji radnych wczorajszej? Przypomnę, że legalnie będzie można wypić alkohol nad Odrą, alkohol do 12%. Decyzja zacznie obowiązywać o tym najwcześniej w czerwcu, na pewno nie teraz. Chodzi o obszar między Bulwarem Gdyńskim, chodzi o obszar Bulwaru Gdyńskiego położonego między Mostem Długim a Trasą Zamkową. Jak pan komentuje te decyzje?
Tu jest taki właśnie raz, że brak wyobraźni, a drugi brak świadomości morskiej. Przypomnę, że kiedyś, żeby cokolwiek stanęło na wałach dobrego z łódek z żaglami czy motorowymi, myśleliśmy takie dwa pomosty, które stały przy dworcu morskim. Na tych dwóch pomostach jachty stawały na początku bardzo chętnie, a po dobie stania wszyscy stamtąd uciekali, gdyż hordy młodych ludzi pijących na tych pomostach piwo, rzucających na te jachty puszki po piwie, ostraszały żeglarzy. Tak, moim zdaniem ta decyzja nie jest jak gdyby fortunną decyzją, że tam można pić. Oczywiście, że gdyby to było inne społeczeństwo, to ja się zgodzę, ale niestety incydenty, jakie mają miejsce po alkoholu, świadczą o tym, że należy tego w takich miejscach jednak
unikać. Zresztą przypomnijmy, że radni podjęli tę decyzję o tym, że właśnie alkohol nad Odrą będzie można pić pomiędzy Mostem Długim a Trasą Zamkową na Bulwarze Gdyńskim. Zapadła 11 głosami, 10 radnych było przeciw, więc można powiedzieć, że to przeszło minimalnie. Zostały nam 2 minuty rozmowy. Ja proszę naszych słuchaczy o to, żeby pod czujnym 510-37-32 zostawiali swoje przemyślenia dotyczące tego morskiego, żeglarskiego charakteru Szczecina. Czy widzą, że jest coraz lepiej? Co by jeszcze warto poprawić? Również do nas można pisać mailowo. Czyli generalnie, panie kapitanie, jest pan optymistą, jeżeli chodzi o przyszłość tego morskiego charakteru Szczecina, zarówno jeżeli chodzi o rozwój gospodarczy, jak i turystyczny, wypoczynkowy?
Jeżeli chodzi o rozwój, gdyby nie był optymistą, to nie tworzył już taku żeglarskiego, gdy dzisiaj słyniemy na świecie z tego, że mamy bardzo nowoczesne porty jachtowe i mamy bardzo dużo turystów i jachtów, którzy przypływają do nas. Ja jestem dużym optymistą. Chciałbym tylko zwrócić uwagę, że większy nacisk należy położyć na kontynuację promocji. Promocja to nie jest coś takiego, to musi się dziać. To nie można robić incydentalnie, tylko to trzeba robić cały czas, organizując zloty żaglowców, organizując zloty jachtów motorowych, regaty, wyścigi, no coś takiego, co by powodowało życie na wodzie, a jeżeli chodzi o rejsy białą flotą, to ja nie jestem taki pewny, czy Szczecinianie tak naprawdę chcieliby pływać tą białą flotą. Proszę zobaczyć, te statki tam stoją na białej floty na wałach Robrego. Czy tak ludzie tam się do tego garną? Jak przyjedą turyści, turyści może popływają. No nie ma tej promocji, tak? Nie ma tej promocji cały czas.
Ważne jest też to, żebyśmy edukowali młodzież morską w większym zakresie niż obecnie, żeby ta młodzież uczyła się bycia nad wodą i radości skorzystania z tej właśnie wody, która nas otacza. Rozmowę będziemy kontynuowali, będziemy do niej wracali. Spodziewam się, że przed dniami morza porozmawiamy w Radiu Szczecin na wieczór na temat tego morskiego, żeglarskiego charakteru Szczecina i jak go poprawiać. A dzisiaj już dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był Zbigniew Jagniątkowski, prezes Związku Portów i Przystani Jachtowych, autor idei Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego, wiceprezes Zachodniopomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego, kapitan jachtowy i motorowodny. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.
Państwu za uwagę, do usłyszenia.